Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Sadowski.
Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Jadwiga Kiwerska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Zachodni w Poznaniu, ekspertka między innymi w relacjach amerykańsko-europejskich. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj w Waszyngtonie spotkanie Trump-Zełenski plus kilkoro liderów europejskich, wśród nich między innymi sekretarz generalny NATO, szefowa Komisji Europejskiej, prezydent Francji, premier Włoch, ulubieniec podobno Trumpa, prezydent Finlandii. Nadal nie jest pewne, czy w tym gronie znajdzie się nasz prezydent Karol Nawrocki. Czego spodziewa się pani po tym spotkaniu? Rozmowy partnerów, czy raczej wyłożenia przez Trumpa ustaleń po spotkaniu z Putinem na Alasce? Krótko mówiąc, Donald Trump powie, że ma być tak i tak, a wy macie się do tego dostosować.
W przypadku prezydenta Trumpa trudno cokolwiek przewidzieć, więc każda odpowiedź może być dobra albo może być zła. Ja obawiam się, że jednak będzie ta wersja ostatnia, którą Trump napisał na swojej platformie. Oddanie Doniecka, zaakceptowanie Krymu jako części Rosji i zamknięcie Ukrainie drogi do NATO. To jest ta najgorsza opcja. Wprawdzie on o Doniecku nie pisał, ale to są przecieki medialne. Więc to jest najgorsza opcja. Może to być, ale może być jednak znowu inna wersja. Wzięcie pod uwagę bardziej interesu Ukrainy i tego, że to nie Ukraina jest agresorem, tylko ofiarą. Ale niestety z tego ostatniego wpisu wynika, że to od Ukrainy zależy, czy wojna się zakończy.
Tak, jak rozumiem,
to już jest absurd.
Mówi pani o tym wpisie z nocy, kiedy to Donald Trump właśnie napisał, że nie ma mowy absolutnie o powrocie Krymu i wejściu Ukrainy do NATO, ale była też odpowiedź, czy jest odpowiedź chwileczkę później udzielona też w internecie. Wołodymyr Zełenski napisał w sieci z kolei, że pokój musi być trwały. Cytat: nie tak jak wtedy, gdy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części Donbasu. Taka wymiana zdań na otwartym forum w internecie może niepokoić, może sugerować, że dzisiejsze rozmowy w Waszyngtonie skończą się niczym, że każda ze stron się okopie i tyle z tego będzie?
No może tak być, ale no ja jestem pesymistką generalnie, więc ja tutaj nie mogę wlać nadziei w serca. Pesymistką byłam, jeśli chodzi o spotkanie na Lasce, ale to i tak przerosło moje wyobrażenie, bo byłam wstrząśnięta.
W sensie tego pesymizmu, tak?
Tak, tak, no mówię, symbolem jest czerwony dywan i wspólna podróż w limuzynie Trumpa i Putina, więc może się tak skończyć. No miejmy nadzieję, i to jest ten argument, który się pojawił, że w tej drugiej części spotkania w Białym Domu Zełenskiemu będą towarzyszyli ci przywódcy europejscy, o których pan redaktor mówił.
Oni też tam są po to, czy będą po to, żeby nie doszło do awantury?
Ale to wszystko może się wydarzyć w ciągu tych pierwszych 2 godzin, kiedy będzie rozmowa Trump-Zełenski, przypuszczalnie w tym znanym gronie z wiceprezydentem, z sekretarzem stanu, czy może też sekretarzem obrony. Więc pewno nie powtórzy się ta tragiczny obraz z lutego tego roku w gabinecie owalnym, ale tutaj może rzeczywiście Zełenski być postawiony pod murem. Ale z drugiej strony mówię, on czuje na sobie, czy przy sobie czuje to poparcie europejskie, więc tutaj ten argument, czy ten czynnik może zaważyć, że Trump nie będzie taki kategoryczny. No mówię, zaskakujące i nieprzyjemnie zaskakujące jest to, że ta kwestia Krymu, czyli kwestie terytorialne, pojawiła się dopiero dzisiejszej nocy, bo zapewnie z tej rozmowy przywódców europejskich z Trumpem dzień po spotkaniu 16 sierpnia wynikało, że w ogóle w tych rozmowach
tak,
kwestie terytorialne nie były poruszane.
Pani profesor, amerykański portal Axios właściwie zaraz po spotkaniu na Alasce poinformował, że już w najbliższy piątek 22 sierpnia być może odbędą się rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Światowe media podchwyciły oczywiście błyskawicznie tego newsa, tymczasem The Washington Post dzisiaj w nocy napisał, że amerykańskie władze nie spodziewają się, żeby do takiego spotkania doszło w najbliższym czasie. Z dużej chmury spadnie więc mały deszcz? Czy wszyscy pogadają ze wszystkimi, a wojna, mordowanie cywilów, w tym dzieci, trwać będzie dalej w najlepsze?
Obawiam się, że mordowanie będzie trwało dalej, bo to jest w interesie Putina i tutaj to od niego zależałoby i zależy, czy wojna może się natychmiast skończyć, czy przynajmniej rozejm może być. A jemu na tym nie zależy, bo chodzi o maksymalne osłabienie, upokorzenie Ukrainy i zdobycie też kolejnych terytoriów. Więc pogadają, ale moim zdaniem jakichś zasadniczych postępów nie będzie. To, że ktoś, Axios jest dobrze poinformowanym portalem, ale mówię tutaj dynamizm wydarzeń, a przede wszystkim zachowań strony amerykańskiej jest tak ogromny, że mogą się wszystkiego spodziewać.
Te słowa Putina w czasie konferencji prasowej na Alasce, żeby Europa nie szkodziła zawartemu porozumieniu, Ukraina i Europa nie mają szkodzić zawartemu porozumieniu, przerażają?
Tak, to jest ten najbardziej groźny, niebezpieczny fragment z tego briefingu Putina. Drugi to, że muszą być żeby wojna się zakończyła, muszą być wyeliminowane jej przyczyny. A przyczyny wiemy, jakie zmiana władzy w Ukrainie, bo tego oczekuje Putin, to było jedną z przyczyn. Podporządkowanie sobie Ukrainy, zamknięcie jej drogi do struktur euroatlantyckich i europejskich. Więc to były te dwa fragmenty. I on jakby przewidując, że Europa będzie dalej wspierała Zełenskiego i będzie podtrzymywała ten ich europejski, ukraiński wspólny punkt widzenia, no zabezpieczył się. My tu chcemy zawrzeć pokój, a Europa wara od tego, nie, bo wie, że tu stanowisko jest inne, bardziej stabilne, konkretne, proukraińskie.
A jak pani czyta ostatnie badania opinii publicznej w Ukrainie, z których wynika, że 69%, prawie 70% Ukraińców chce pokoju, chce zawieszenia broni przynajmniej?
To jest oczywiste. No, od lutego 22 roku tam toczy się wojna. Myśmy się już trochę z tym oswoili, ale Ukraińcy doświadczają tego codziennie, a szczególnie w nocy.
Ale również kosztem oddania części terytoriów?
Ale nie za wszelką cenę, no prawda? Właśnie. Mnie się wydaje, że oddanie terytoriów, po to Ukraińcy tyle ponieśli ofiar, żeby wyjść na tarczy, a nie z tarczą, to jest moim zdaniem nie trudne do wyobrażenia. Jakieś ustępstwa będą, ale w ogóle postawienie sprawy wymiana terytoriów. Jakie terytoria chciałaby Ukraina od Rosji? No jest to zupełnie absurdalne, więc to wszystko jest bardzo niebezpieczne.
Pani profesor, jak będzie, zobaczymy. Wróciłem do spotkania na Alasce, o czym pani już troszeczkę mówiła. Ten czerwony dywan, oklaski, które Trump zaserwował Putinowi, wspólny przejazd słynną bestią. Prezydent Rosji wrócił i to w wielkim stylu wrócił na polityczne salony. Tak powinno wyglądać powitanie Putina?
Ja bym tego nie nazwała powrotem na wielkie salony, bo na razie powrócił na laskę. Powrócił w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale wyszedł z tej izolacji.
Proszę?
Wyszedł z tej izolacji, w której do tej pory
tkwił. Jeśli chodzi, no z jakiejś izolacji wyszedł, ale co nie znaczy, że teraz będzie podejmowany na przykład na salonach europejskich. Mam nadzieję, że nie. Ale to na pewno było czy zero dla Putina, Alaska, czy zero, czyli czerwony dywan, wspólny przejazd bestią i to takie poczucie satysfakcji i samo wystąpienie na tym briefingu prasowym, bo to przecież nie była konferencja prasowa, jako pierwszy wystąpił, został uhonorowany oklaskami, czerwonym dywanem, więc może być zadowolony, więc to jest 3-0 dla Putina, absolutnie. Jeszcze... Trump nie dostał nic.
To właśnie, i jeszcze ta scena, kiedy jeden z dziennikarzy krzyknął do Putina,
dziennikarka.
Żeby, tak, dziennikarka, tak, żeby przestał, kiedy przestanie mordować cywilów, ten krzywo się uśmiechnął, chwycił za ucho i udał, że nie słyszy. Nie ma pani wrażenia, że to Putin dyktuje warunki, że doskonale rozgrywa Stany i Europę?
Wie pan, mnie się wydaje, że jeśli chodzi o obecną administrację, to nie trzeba być specjalnie zdolnym, żeby ją rozgrywać. Trump nie ma koncepcji takiej perspektywicznej, on nie ma takiej strategii.
To działa jest tutaj teraz pod wpływem emocji.
Więc jest narcystyczną naturą, więc naprawdę to jest tak prosto rozegrać. Na szczęście Europa już nie jest tak naiwna wobec Putina, jak była kiedyś. I tutaj nie sądzę, żeby udało się Europę rozegrać, czy żeby ona zmieniła swoje stanowisko. Oczywiście mamy Węgry, Słowację, mamy pewne inne podejście do Rosji i współpracę z Rosją, ale jednak większość jest proukraińska.
Czy prezydent Polski Karol Nawrocki powinien znaleźć się przy stole rozmów w Waszyngtonie?
Jeśli kancelaria prezydenta ze swoimi różnymi kanałami wywalczyła dla niego miejsce, czy zastąpiła Tuska podczas tego spotkania z Trumpem, bo na pewno to nie była taka ad hoc decyzja Trumpa, tylko załatwiona przez kancelarię prezydenta, to powinna teraz kontynuować to i powinien być Nawrocki w Waszyngtonie. W tej sytuacji, kiedy wyrobiono złą opinię premierowi w Waszyngtonie, wiadomo, że Tusk ma gorszą sytuację. Ale Polska powinna przy tych rozmowach być, bo my jesteśmy hubem, bo my jesteśmy tym państwem przyfrontowym i mamy swoją rolę do odegrania.
Profesor Jadwiga Kiwerska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Zachodni w Poznaniu, ekspertka w relacjach amerykańsko-europejskich, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Dobrego
dnia.
Miłego dnia
mimo wszystko
bardzo,
życzę.
Tak jest. Bardzo dziękujemy państwu również. Państwa uwadze polecam też rozmowę bardzo polityczną po godzinie 18:00, oczywiście na antenie Radia Poznań. Krzysztof Sadowski, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.